Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest dr Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki. Rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, witam serdecznie panie ministrze, witam również serdecznie państwa.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, wczoraj odnotowano ponad 15,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. I stąd moje pytanie, czy w związku z tym grozi nam, tak jak przy poprzedniej fali koronawirusa, tryb nauki zdalnej, jakie są zalecenia na dziś, jakie prognozy, w jakim przypadku byłaby jednak decyzja o przyjęciu nauki zdalnej, bo chyba taki wariant też musi być rozpatrywany.
Znaczy, panie redaktor, szanowni państwo, wariant nauki zdalnej obowiązuje od 1 września. To znaczy tam, gdzie jest ognisko COVID-u, w danej placówce oświatowej, czy jest to przedszkole, czy jest to szkoła podstawowa, czy jest to wszelkiego typu szkoła ponadpodstawowa, kiedy inspekcja sanitarno-epidemiologiczna stwierdza, że w danej placówce wszyscy uczniowie i wszyscy nauczyciele mieli czysto teoretycznie kontakt z osobą zainfekowaną, wówczas ta placówka przechodzi w tryb zdalny. W przypadku takich placówek, gdzie jest dużo oddziałów, jest zachowany dystans i nie wszyscy uczniowie mieli kontakt i wszyscy nauczyciele kontakt z osobą zainfekowaną, wówczas tylko ci zainfekowani na tydzień idą w tryb zdalny, a pozostała część pracuje stacjonarnie,
więc taki wariant
rozwiązanie obowiązuje od 1 września
i będzie prawdopodobnie obowiązywał.
I na razie się sprawdza. My obserwujemy ten wzrost, wczoraj było ponad 100 szkół w trybie zdalnym, ale ja przypomnę, że w Polsce szkół podstawowych i ponadpodstawowych jest ponad 22 tysiące. Zatem jest to znacząca liczba, ale jeśli chodzi o procent, to nie jest to, powiedziałbym, dosyć wysoki procent.
Panie ministrze, hasło HIT, co panu mówi, prawdopodobnie dużo, bo to przecież przypomnę skrót od historii i teraźniejszości, a to nazwa przedmiotu, który ma zostać wprowadzony do szkół, nowy przedmiot. Skąd taka potrzeba, jaki zakres tematyczny miałby obejmować ten przedmiot, kiedy miałby być wprowadzony? No właśnie, poproszę o te informacje od pana.
Przedmiot przede wszystkim podyktowany opinią absolwentów szkół ponadpodstawowych, ich rodziców czy też dziadków, którzy uważają, że w szkole brakuje takiego przedmiotu, który uczyłby o współczesnej historii Polski, o teraźniejszości, o tym, co z punktu widzenia młodego człowieka, który z osiągnięciem 18 roku życia nabywa pełni praw politycznych, a niewątpliwie wiedza o historii najnowszej, tej historii począwszy od II wojny światowej wzwyż, jest niezwykle potrzebna, ale to jest również przedmiot, który w mojej ocenie ma na celu oswojenie ze zjawiskiem fałszowania historii, to znaczy my chcemy dać takie instrumenty młodym ludziom, aby byli w stanie rozróżnić prawdę od fałszu, również przygotować na to, co w tej chwili obserwujemy, a co się nazywa wojną informacyjną. No i też uświadomić młodym ludziom, że polityka historyczna każdego państwa jest jednym z najważniejszych elementów polityki zagranicznej każdego państwa. Stąd też tak liczne w przestrzeni publicznej, światowej, fałszywe informacje na temat historii Polski, tej najnowszej historii Polski, tej, o której właśnie ten przedmiot ma traktować. Dlatego też na tym przedmiocie będzie mowa o roli Polaków w ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej, naszej roli, powojennych dziejach państwa i narodu polskiego, o tych zagadnieniach w najnowszej historii również świata, tych zagadnień, nazwijmy to, geopolitycznych, tych, które do tej pory mają kluczowe znaczenie dla oceny tej rzeczywistości, w której żyjemy. Więc jest to przedmiot podyktowany i historią, czyli przeszłością, ale również teraźniejszością. To HIT.
Panie ministrze, teraźniejszość do którego roku mniej więcej będzie traktowana ta teraźniejszość w podręczniku?
W mojej ocenie w jakieś 5-6 lat wstecz w stosunku do chwili obecnej, a możliwe, że nawet pewne zagadnienia będą wykraczały poza tą cezurę czasową, czyli gdzieś 2015-16 rok. Mi się wydaje, że to są te kluczowe momenty.
A kiedy miałby być wprowadzony do szkół i dla jakich klas już?
Od 1 września przyszłego roku i dla klas pierwszych na początek szkół ponadpodstawowych.
a opozycja krzyczy, że ministerstwo tworzy nowy przedmiot, bo chce przeprowadzić ideologiczny eksperyment na dzieciach. Taka retoryka się pojawiła.
Nie wiem, czy rzetelna wiedza jest ideologią. W mojej ocenie nie. No, jeśli ktoś traktuje ideologię jako naukę, a opozycja w Polsce traktuje ideologię gender czy ideologię LGBT jako naukę, to jest absolutnym zaprzeczeniem jakimkolwiek prawom empirycznym, naukowym. Więc rzetelną naukę nazywają ideologią. Taka aberracja, ale co ja mogę zrobić? No, za późno już na naukę dla niektórych.
Panie ministrze, to ja zapytam o planowaną reformę oświaty i zmiany w karcie nauczyciela. Związki zawodowe, Solidarność i ZNP krytykują pomysły Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące podwyższenia pensum w zamian za podwyżki wynagrodzenia. Przypomnę, że dzisiaj nauczyciel pracuje przy tablicy, ma tak zwanych godzin tablicowych 18, a miałby ich mieć o 4 godziny więcej i dodatkowo nauczyciel mieliby być dostępni w szkole przez 8 godzin tygodniowo w ramach tak zwanych godzin rejestrowanych i mówią, że to zamiast tak zwanych godzin dwóch karcianych musieliby pracować dodatkowo 8 godzin za darmo. Jaka jest odpowiedź ministerstwa na te zarzuty?
Zacznijmy od tego, że nauczyciel zgodnie z kartą nauczyciela w tygodniu na etacie pracuje 40 godzin, z czego, tak jak pani redaktor powiedziała, w chwili obecnej 18.
Przy tablicy.
Tak, i w chwili obecnej, to podkreślam, również 8 godzin jest do dyspozycji dyrektora, o czym związkowcy i część nauczycieli zapomina. I my tutaj żadnej rewolucji pod tym względem nie proponujemy. 8 godzin było i 8 godzin będzie. My chcemy jedynie zwiększyć do 22 godzin, a to kosztem
pensum, czyli te godziny tablicowe.
Te tablicowe godziny przy podwyżce średnio 36% dla wszystkich nauczycieli. I też jeszcze jedną rzecz ważną trzeba dodać. Część nauczycieli absolutnie nie będzie miała zwiększonego pensum. Myślę tutaj o nauczycielach w nauczaniu początkowym, nauczycieli świetlicowych, nauczycieli w przedszkolach, bo oni to pensum mają w chwili obecnej i tak już wyższe, bo mają wymiar 25 godzin. Zatem tylko ci nauczyciele, którzy w chwili obecnej mają 18 godzin, będą mieli 22 godziny, a ci nauczyciele, którzy w chwili obecnej mają 25 godzin, nie będą mieli absolutnie zwiększonego pensum, za to będą mieli podwyżkę o 36% średnio, w zależności od stopnia awansu zawodowego. No i do tego dochodzą jeszcze inne elementy związane z odbiurokratyzowaniem szkoły, zdjęciem tych zbędnych obowiązków biurokratycznych, na których tak liczni słusznie nauczyciele narzekają. Ale również planujemy w porozumieniu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych wprowadzić wcześniejsze emerytury dla nauczycieli, dla tych nauczycieli, którzy chcą już odejść na emeryturę.
No dobrze, a nauczyciele mówią, że odebrane zostaną im niektóre dodatki, na przykład stażowy czy funkcyjny, a w związku z tym właśnie podwyższone pensum, a w związku z tym to tak naprawdę za ich pieniądze zostaną jakby wygenerowane te podwyżki wynagrodzeń. Taka jest odpowiedź.
Pani redaktor, to wszystko są fake newsy. Natomiast ja mogę tylko i wyłącznie zaapelować do radiosłuchaczy. To znaczy, szanowni państwo, jeśli my zwiększamy o blisko 9 miliardów złotych więcej subwencji oświatowej, no to na mój Bóg, to jak to z tych pieniędzy nauczycieli ma być finansowana podwyżka? Jak to jest możliwe, że zwiększamy subwencję oświatową celowo w stronę właśnie zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli o 9 miliardów złotych i ktoś mówi, że on sam sobie sfinansuje podwyżkę. O 9 miliardów złotych od 1 stycznia zwiększa się subwencja oświatowa w budżecie państwa, a w kolejnym roku będzie to jeszcze wyższa kwota z racji na to, że te zmiany, które planujemy, są dopiero od 1 września przyszłego roku, ale już cały kolejny rok 2023 to będzie relatywnie wyższa subwencja o blisko 17 miliardów złotych.
Czyli jest taka optymistyczna nadzieja, że uda się porozumieć, pomimo sprzeciwu ze związkami zawodowymi.
2 tygodnie temu odbyło się spotkanie z przedstawicielami 3 największych centrów związkowych z kierownictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki. I to spotkanie, o dziwo, przebiegło w bardzo dobrej atmosferze. Ja w nim nie uczestniczyłem, natomiast to jest wspólna opinia i kolegów z kierownictwa, ale również tych informacji prasowych, których udzielili przedstawiciele 3 największych centrów związkowych, że spotkanie było konstruktywne i wszyscy wyszli z optymizmem i z zapowiedzią kontynuacji rozmów na temat wypracowania takiego rozwiązania, które będzie satysfakcjonowało i stronę związkową, i stronę rządową.
Panie ministrze, zmieniamy temat. Dzisiaj rano pojawiły się wpisy na Twitterze MON, a mianowicie pozwolę sobie odczytać. Wczoraj białoruski żołnierz próbował oddać strzał z pistoletu sygnałowego w kierunku polskich żołnierzy. Na szczęście broń nie wystrzeliła. I kolejny wpis po godzinie 7 rano. 100 metrów dalej 5 uzbrojonych Białorusinów próbowało zniszczyć ogrodzenie, jednocześnie krzycząc, że zastrzelą polskich żołnierzy. Po wezwaniu na miejsce dodatkowych sił wojska i Straży Granicznej Białorusini wycofali się. Ja jeszcze dodam, że od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Przede wszystkim dotyczy to przybyszy z Dalekiego Wschodu i Afryki. I chciałam się w związku z tym pana zapytać, a mianowicie w sytuacji tak poważnego zagrożenia mamy do czynienia jednak z zaskakującą reakcją opozycji. Ja przypomnę, że wcześniej Donald Tusk zapowiadał, że klub Koalicji Obywatelskiej będzie przeciw specustawie w sprawie budowy zapory na granicy z Białorusią. A Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że Polska mogłaby przyjąć 1 milion imigrantów ze wschodu. To jest taki pomysł na kryzys demograficzny. Poproszę o komentarz, o odniesienie się.
Znaczy, do pana Franciszka Sterczewskiego nie będę się odwoływał, bo ten pan nie ma nic mądrego do powiedzenia. Ja bardzo bym się starał znaleźć coś mądrego, ale tam niestety nic nie znajdę. Natomiast, panie redaktor, ja o tym mówiłem na początku samego kryzysu w mediach, że do tego momentu dojdziemy, to znaczy do takich jawnych prowokacji granicznych z udziałem białoruskich czy rosyjskich służb, które no, będą naruszać polską granicę, będą prowokować, będą starać się wywołać konflikt graniczny. W chwili, kiedy ten kryzys rozpoczynał się, byliśmy w przededniu największych od lat 70. manewrów na terytorium dzisiejszej Białorusi, manewrów w Zapad 2021. I w mojej ocenie ta sprawa no, jest bardzo poważna. To znaczy my musimy zachować tutaj daleko idącą powściągliwość, obserwować tę sytuację. Na szczęście mamy bardzo dobrze przeszkolonych i z wysokim morale funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej czy żołnierzy innych formacji polskich sił zbrojnych, którzy strzegą polskiej granicy i którzy nie będą ulegać tego typu prowokacjom. Ewidentnie reżim Aleksandra Łukaszenki jest już tak zdesperowany, bo ten proces, który został zaplanowany wiele miesięcy, niektórzy twierdzą, że kilka lat temu, słynna operacja Śluza, która miała zdestabilizować sytuację w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej poprzez przerzut, sztuczny przerzut osób z Bliskiego Wschodu i z Afryki Północnej, właśnie przepuścić ich przez zieloną granicę, przez przejścia graniczne, które są nielegalne i tym samym wywołać zamieszanie. To się na szczęście nie udało reżimowi Łukaszenki. I to, co w tej chwili obserwujemy, to jest i frustracja białoruskich służb, które mają duży problem, bo ci ludzie są po ich stronie, ci ludzie z pewnością domagają się schronienia, ci ludzie domagają się żywności, ci ludzie domagają się najprawdopodobniej powrotu do swojego ojczystego kraju, a reżim Łukaszenki wykorzystuje ich jako żywe tarcze czy przedmioty w konfrontacji z światem Zachodu. A te prowokacje, które nie są pierwsze, bo my już słyszeliśmy o symulacji rzucania granatem funkcjonariuszy Straży Granicznej, słyszeliśmy o suchym oddawaniu strzału, tylko że z pociskiem nieostrym. No, jest to kolejny element i widzimy, że w ostatnich dniach następuje eskalacja tego typu zachowań. To jest koronny dowód na konieczność budowy tego muru, ale to jest też koronny dowód na konieczność zwiększenia liczebności polskich sił zbrojnych, bo nasz sąsiad i satrapia, jaką kieruje Aleksandr Łukaszenka, no stanowi dla nas realne zagrożenie, bo jest to partner absolutnie nieprzewidywalny, partner, który no, nie zachowuje się jako partner, tylko po prostu jako zagrożenie dla bezpieczeństwa w samym sercu Europy.
Panie ministrze, zapytam jeszcze o nagranie, które pojawiło się niedawno w sieci właśnie w sprawie migrantów na granicy polsko-białoruskiej. W tym nagraniu wystąpili aktorka Maja Ostaszewska, europosłanka Janina Ochojska i generałowie w stanie spoczynku Mirosław Różański i Waldemar Skrzypczak. Na tym nagraniu te osoby namawiają żołnierzy do nieposłuszeństwa, do niewykonywania rozkazów przełożonych. Między innymi padają tam takie słowa generała Mirosława Różańskiego. Ludzie będą pytać, czy wykonałeś swoje zadanie właściwie, ale wtedy już nie będzie polityków, zostaniesz sam. Po tej wypowiedzi wyświetlony zostaje artykuł 162 kodeksu karnego, mówiący o nieudzieleniu pomocy w niebezpieczeństwa i za to grozi kara do lat 3. Czy to prowokacja, czy głupota? Pytam pana, bo przecież pan jest też prawnikiem, panie ministrze.
No, zacznę od kwestii personalnych. Ja się bardzo cieszę, że już kilka lat temu generał Różański został usunięty z czynnej służby wojskowej. I to jest kolejny, bo to nie jest jedyny, ale to jest kolejny dowód na to, że no, ta osoba absolutnie nie powinna pełnić jakichkolwiek funkcji w Wojsku Polskim, a mówimy o byłym szefie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a jednocześnie w chwili obecnej doradcy jednego z liderów opozycji, czyli Szymona Hołowni. To jest, czy pan generał Różański jest doradcą w tej chwili pana Szymona Hołowni, warto to odnotować. Natomiast no, jest to wpisywanie się, pytanie, czy jest to pożyteczna głupota, mówiąc za Leninę, czy jest to celowe działanie podyktowane czyjąś inspiracją, no, do siania dezinformacji, siania chaosu, mącenia w głowie żołnierzom, którzy wykonują swoje obowiązki zgodnie z regulaminem, zgodnie z ustawą. Jest to dywersja, którą niestety i te dwie panie, i tych dwóch panów generałów czynią. Ja na ich miejscu wstydziłbym się tego, co czynią, bo szacunku wśród dzisiaj tych żołnierzy, którzy z narażeniem własnego życia bronią polskiej granicy, którzy są narażeni na tego typu sytuacje, o których mówiliśmy kilka minut wcześniej, no dla nich to jest potwarz, zachowanie tych państwa. Pytanie, czy no, to zaangażowanie polityczne jest tego warte, aby cały swój dorobek wojskowy, tak bym powiedział, błahy sposób zaprzepaszczać. Ja się bardzo dziwię, zwłaszcza dziwię się generałowi Skrzypczakowi, który wielokrotnie bardzo rozsądne tezy dotyczące modernizacji polskich sił zbrojnych podnosił i ta jego obecność no, dla mnie była szokiem. Generał Różański mnie absolutnie nie zaskoczył. Człowiek, który chciał na motorach w ramach swojego gangu motocyklowego wjechać do Sejmu, więc tutaj żadnego zaskoczenia z jego strony. No i też to, że się znalazł obok Szymona Hołowni, też nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem.
Panie ministrze, tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy również.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Wiceminister Edukacji i Nauki dr Tomasz Rzymkowski był gościem dnia w Radiu Gdańsk. Rozmawiała Olga Zielińska.